Wpływowe umysły świata biznesu bardzo wyraźnie nawołują do działań promujących wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniami. Liderzy oraz osoby odpowiedzialne za najważniejsze decyzje, łącząc swoje siły, mogą zmienić bardzo wiele. Zanim jednak liderzy staną się liderami, uczą się zasad współpracy i synergii w ramach swoich wcześniejszych doświadczeń. Wspólnie z gościem webinaru, Piotrem Dziwokiem, prezesem zarządu Shell Polska i prezesem honorowym ABSL, rozmawiamy o wartościach, jakie niesie ze sobą współpraca, wymiana informacji, praca nad synergią. Jak budować i rozwijać relacje już na początku własnej kariery? Dlaczego tak łatwo nam zrozumieć korzyści płynące ze współpracy, ale tak trudno ją czasem wprowadzić w życie? Czy współdziałanie zawsze przynosi korzyści? Jak budować swój wizerunek, by być zapraszanym do kooperacji? Ja nazywam się Magdalena Łużniak-Piecha i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rozmowy z liderami. Rozmowy z liderami to podcast realizowany w ramach strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym zaproszonych gości pytamy o to, co tak naprawdę oznacza bycie dobrym liderem i czy można się tego nauczyć. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło Cię dzisiaj gościć w naszym programie. Zacznijmy w takim razie od opowieści dotyczącej tego, o czym my dziś będziemy rozmawiać. A chcę Cię namówić na szeroko pojętą opowieść o synergii. O tym, dlaczego warto współpracować ze sobą nawzajem, a może o tym, że czasem nie warto, kiedy to warto policzyć, porzucić, a kiedy to warto podjąć. Jesteś prezesem zarządu Shell Polska, jesteś prezesem honorowym ABSL i ja bym chciała do tego ABSL nawiązać. Po co bardzo wpływowi prezesi i panie prezes dużych organizacji zakładają stowarzyszenie, w którym rozmawiają o przyszłości edukacji, o przyszłości biznesu? Przecież moglibyście się pewnie zajmować różnymi miłymi, rozrywkowymi rzeczami.
To dobre pytanie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że uważamy, że robimy coś wyjątkowego w Polsce. Jeszcze 10-12 lat temu w ogóle nie było tej branży. Dzisiaj ta branża ABSL, ona zatrudnia już ponad 350 tysięcy osób. To są przeważnie osoby młode. Wiele z nich po studiach, rozwija się bardzo dobrze, ale chcemy mieć pewność, że ona dzisiaj sobie dobrze radzi, ale też, że będzie sobie radziła dobrze w przyszłości. A my jesteśmy taką branżą ludzi, młodych ludzi i branżą głów. I dzisiaj potrzebujemy, co roku zatrudniamy następnych kilka tysięcy osób. W zeszłym roku mimo COVID-u to było 6% wzrostu, a w tym roku będzie to jeszcze więcej i będziemy cały czas potrzebowani młodych, zdolnych ludzi, kompetentnych ludzi. Dlatego rozmawiamy o edukacji, dlatego rozmawiamy o młodych ludziach.
A jak rozmawiacie o tej edukacji, o młodych ludziach, to jakie są wasze przewidywania, po pierwsze na czas najbliższy, to znaczy na to, jak edukacja rozwijać się powinna, na co młodzi ludzie powinni zwrócić uwagę wtedy, kiedy wybierają drogę edukacyjną, na czas najbliższy i na czas dalszy niż najbliższy. Czyli co widzicie, że będzie się działo w ciągu tych najbliższych, no nie wiem, 2-3 lat, sytuację mamy na świecie taką, jaką mamy, a co się będzie działo na przykład na przestrzeni lat 20?
Oj, to są bardzo ciekawe pytania. Pierwsze pytanie, co się będzie działo w najbliższej przyszłości? My to już widzimy. Potrzebujemy do pracy ludzi, którzy znają, mają kompetencje konkretne i znają się na tym, co będą robili. To jest istotne. Czyli na przykład potrzebujemy finansistów, ludzi, którzy znają się na zasobach ludzkich, logistyce i innych rzeczach. I są tacy ludzie, będziemy potrzebowali ich więcej, ale tak naprawdę takie kluczowe umiejętności to są umiejętności komunikowania się, umiejętności interpersonalne, umiejętności budowy relacji, te umiejętności zaczynają być kluczowe. Do tego dochodzą w obecnych czasach dochodzą umiejętności radzenia sobie z technologią, czyli to jest ta cały obszar cyfryzacji, umiejętności podejmowania decyzji i to są te umiejętności, których potrzebujemy więcej. Historycznie ich brakuje w naszym kraju, ale też widzimy, że za granicą te umiejętności są coraz ważniejsze i coraz bardziej osoby z takimi kompetencjami są potrzebne. 20 lat? Ja w ogóle uważam, że ta forma pracy czy świadczenia pracy się bardzo zmieni. Dzisiaj cały czas jeszcze, albo powiedzmy 2 lata temu, pracodawca oczekiwał, że pracownik przyjdzie do pracy, przyjedzie rano tramwajem albo na rowerze, siądzie przy swoim biurku i będzie siedział cały dzień wklepując coś w komputer. A dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj większość firm, to jest kluczowe dla firm, to są projekty czy zmiany, których dokonują. Ta zmiana jest takim ciągłym elementem, czyli pracownicy muszą być elastyczni, a ich kompetencje są używane w różnych miejscach na świecie, w różnym momencie. Ja myślę, że za 20 lat to już nikt nie będzie jeździł do biura, albo to będzie się zdarzało rzadko. Pracownicy będą mieli kluczowe kompetencje, nie będą na etacie w jakiejś jednej firmie, a będą pracowali dla wielu firm, a ich specjalnością będzie ta kompetencja, którą pozyskali. Ale znowu wracam do tego, o czym już mówiłem, że będzie ta umiejętność pracy z ludźmi z innych kontynentów, z kompletnie innymi ludźmi z innej kultury, szukania nowych klientów, nawiązywania znajomości, budowy relacji, budowy zaufania, one będą kluczowe. Czyli tak naprawdę te umiejętności interpersonalne zyskują coraz większą rangę.
To mówisz też trochę o takim obowiązku albo o takich okolicznościach, które powodują, że będziemy się wszyscy musieli błyskawicznie uczyć. No bo uczysz się drugiego człowieka, uczysz się zasad relacji z nim działających, wiesz, to nie wystarczy wykuć coś 20 lat temu, tylko każda nowa twarz to są nowe zasady, nie?
Dokładnie tak. No, ja, będzie to pewnie kontrowersyjne, rozmawiając ze studentami i z uczelni, że uważam, że się kompletnie zmieni sposób uczenia się albo to, czego się uczymy. Jak ja się uczyłem, studiowałem albo się uczyłem, to ode mnie wymagano, żebym pamiętał masę różnych szczegółów z różnych przedmiotów i to musiałem wykuć na blachę i na egzaminach byłem z tego odpytywany. Natomiast w tej chwili te takie kontentowe umiejętności, one tracą na wadze, dlatego że świat się bardzo szybko zmienia, wszystko się zmienia dookoła nas. Technologia się zmienia, marketing się zmienia. To, co było prawdą wczoraj, czego się, powiedzmy rok temu, czego się nauczyliśmy, co było nowością, on za rok już kompletnie może być nieprzydatne. Także to, co jest bardzo też ważne w życiu, żeby czy będzie jeszcze odgrywało większą rolę, żeby się szybko nauczyć, ale też szybko zapomnieć. To, co ja obserwuję na przykład w swojej firmie, czasami nauczenie czegoś pracowników zajmuje kupę czasu, ale potem coś zmieniamy, a pracownicy dalej się czują komfortowo w tym, czego się nauczyli. Jest to dosyć trudnym wyzwaniem, żeby powiedzieć im, zapomnijcie o tym, róbcie to, robimy to inaczej, bo mamy inne podejście. Także to też taka umiejętność dostosowania się, umiejętność szybkiej nauki, ale też zapomnienia będzie też kluczową.
Wiesz, tak przy okazji sesja egzaminacyjna się zaczyna, tak się zastanawiam, co ja zrobię, jak przyjdą młodzi ludzie do mnie na egzamin i powiedzą, pani doktor, ja to umiałem, ale już się oduczyłem.
No, to będzie rzeczywiście wyzwanie. Natomiast jeżeli będą to potrafili odpowiednio powiedzieć i przekonać, panią będą cię potrafili przekonać, to będzie pewnie też jakimś plusem. Dlatego, że ta umiejętność przekonywania, udowodnienia swoich racji też jest kluczowa.
Mm-hmm. Okej, zobacz, to w takim razie, jeśli my mówimy, że ważną kompetencją będzie umiejętność uczenia się i szybkiego oduczania się, a rozmawiamy tutaj o synergii, to czyżby elementem synergii była też taka umiejętność mojego dostosowania się do jakichś nowych reguł, które obowiązują w nowym miejscu? Chcę zapytać o to, czy za każdym razem ta synergia w nowych okolicznościach będzie wyglądała inaczej?
Myślę, że tak. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, czym ja się zajmuję na co dzień. Albo moi koledzy z mojej firmy. Oni codziennie rozmawiają z kolegami z, nie wiem, z 20 innych krajów w różnych językach, z kolegami, którzy reprezentują zupełnie inną kulturę, a często też różne wartości, różne religie. I tak naprawdę nie można powiedzieć, że dostosujemy się do jakiegoś kraju, narodowości, tylko tak naprawdę do każdego człowieka, z którym pracujemy. Oni są inni, także te umiejętności adaptacyjne to nie polegają na tym, że nauczymy się jakiegoś nowego modelu, a że będziemy otwarci na to, co widzimy, co słyszymy i będziemy potrafili do tego dostosować się tak naprawdę natychmiast. Ale do tego dochodzą też takie inne rzeczy, takie jak na przykład profesjonalizm, jak takt, poczucie humoru, nastrój i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które są super istotne. Ja do tego tylko dodam, że jak ja patrzę na tych swoich kolegów, którzy w mojej firmie albo w firmach tych, z którymi się przyjaźnię, którzy awansowali, którzy sobie radzą lepiej niż inni, to nie są często ci, którzy znają doskonale content, a ci, którzy potrafią lepiej nawiązać relacje, którzy potrafią przekonać, którzy potrafią, którzy są bardziej pogodni, do których chętniej podchodzimy. Ale też nie chcę umniejszyć, ale są takie zawody, gdzie ten content jest super istotny. Nie wiem, tutaj myślę na przykład o chirurgach, o lekarzach, gdzie sam uśmiech i pogodny nastrój nie jest wystarczający. Albo na przykład koledzy z IT, którzy znają bardzo szczegółowe różne rozwiązania. Inna sprawa, że ci koledzy z IT będą musieli, uczą tego się dzisiaj, jutro to już może być całkowicie nieprzydatne, co przed chwilką prezentowali.
Znaczy wiesz, i zarówno chyba też koledzy z IT, jak i z innych branż, to są osoby, które muszą umieć rozmawiać z osobami nie mającymi przygotowania IT, nie? To jest trochę też o tym, że te umiejętności, o których ty mówisz, są umiejętności również. Ja bym powiedziała, że ten łańcuch jest dosyć długi, bo to jest tak, muszę się szybko umieć nauczyć, szybko się umieć oduczyć, a jeszcze w międzyczasie innych muszę umieć nauczyć.
Fajnie, że to powiedziałaś. Ja przez 4 lata, prawie 5, miałem taką pracę, bo jak to jest w korporacjach, że zmienia się praca co kilka lat i robi się coś innego. To jest w ogóle super rzecz, dlatego że życie nie jest nudne. I też muszę się nauczyć, mam szefowie się zmieniają, czasami mam 2 szefów albo 3. Ale miałem taką pracę, która nazywała się, gdzie, nie wiem jak przetłumaczyć to na polski, ale byłem takim facylitatorem. To była świetnie, super płatna praca, naprawdę bardzo dużo mi płacono i byłem bardzo zadowolony. To była praca globalna, gdzie miałem podwładnych na całym świecie i moim zadaniem było, prowadziłem bardzo duży projekt, ale moim to był projekt, który włączał zarówno elementy dotyczące IT, czyli zmienialiśmy system IT, ale też zmienialiśmy wartości, zachowanie i sposób, w jaki biznes pracował. Kraj po kraju szliśmy, 40 krajów. A ja się zajmowałem facylitacją rozmów między IT a marketingiem. Oni się nie potrafili dogadać. To było jakieś, powiedzmy, nie wiem, 10-12 lat temu. I na przykład marketing mówił, że nam na tym zależy, ale nie potrafili tego powiedzieć IT, bo IT kompletnie inne miały sposób wysławiania się, kryteria i inne wartości. I odwrotnie, IT mówił, że musimy to wprowadzić i ja tłumaczyłem marketingowi, dlaczego to musimy zrobić. Także naprawdę byłem takim tłumaczem niejęzykowym, a tłumaczem między różnymi mentalnościami, podejściami do życia przez prawie 5 lat. Świetnie mi za to firma płaciła, mi i mojemu zespołowi. Ta praca nawet się nazywała facilitation czy coś takiego, czyli tak doprowadzenie do tego, że się rozumieją. A dlatego, jeżeli ktoś to naturalnie rozumie, to jest wtedy łatwiejsze. Mój syn jest w IT, skończył studia w Wielkiej Brytanii, skończył studia, które nazywają się Ethical Hacking. Ale też jego taką kluczową umiejętnością, on teraz dostał, pracuje jakieś 2 lata, pracuje w Wielkiej Brytanii, ale jego kluczową umiejętnością, bo dosyć sobie dobrze radzi, to jest właśnie ta umiejętność rozmowy z ludźmi i tłumaczenia rzeczy i też taki spokój.
Znaczy, wiesz co, no, myślę sobie, że to w ogóle bardzo fajne studia i w ogóle szacunek dla uczelni, która zdecydowała się nazwać kierunek Ethical Hacking, potem go jeszcze wprowadzić i wydaje z tego dyplomy. I właśnie a propos, słuchaj, dyplomów, no bo pomyślę sobie tak, no jest młody człowiek i on ma dyplom, on jest inżynier od Ethical Hacking, nie? Jak ty patrzysz na dyplomy, które przynoszą młodzi ludzie, jak patrzysz na jakieś dossier, które no pewnie osobiście nie czytasz dossier wszystkich, które spływają do was do firmy, ale wyobraźmy sobie, że nie wiem, zainteresowałeś się i czytasz tam czyjeś dossier. Na co zwrócić powinien uwagę młody człowiek, który przygotowuje się do startu w karierze? Czy to jest o tym, żeby mieć same piątki z wszystkiego, łącznie z WF-em? Czy to jest o tym, żeby mieć fajny kierunek studiów i jak mam ethical hacking na swoim dyplomie, to wszyscy się będą interesowali? Co teraz robić i co wybierać, kiedy się wybiera drogę studiowania?
Jeżeli myślę specyficznie o twoim pytaniu, tak wprost odpowiem, a jeżeli myślę o tym, jak powinno wyglądać CV, to musi ono się wyróżniać. No to teraz już chyba wszyscy wiedzą. Moja córka mnie zaskoczyła, która studiuje z kolei w Amsterdamie, a zaskoczyła mnie tym, bo ona na przykład pisała to swoje CV wierszem. Ona jest akurat, ona studiuje media i kulturę. I po tym, jak zaczęła pisać to CV wierszem, to dostała bardzo dużo ofert, a przedtem napisała chyba do 80 różnych firm, nikt się nie zainteresował. Także to się jakoś musi wyróżniać. Akurat no nie każdy może napisać, myślę, że, ona, że to jest wyjątkowy jakiś kierunek, bo to ją interesuje właśnie media i kultura. No nie polecałbym, żeby każdy pisał wierszem, ale to jakoś musi się pozytywnie wyróżniać w tym kierunku, w którym chcemy. Jeżeli natomiast myślę o studiowaniu, bo kiedyś na takich panelach dla studentów poszukujących pracy, brałem udział w takim panelu i ktoś podniósł rękę, tak to bardzo kontrowersyjne pytanie zadał, czy warto studiować. I taka moja pierwsza odpowiedź była nie. I potem zastanowiłem się, no Piotr, co ty mówisz? Pierwsza odpowiedź była nie. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałem, że takie studiowanie, że ktoś siedzi nad książką albo nad komputerem i wkuwa na pamięć rzeczy, idzie przez takie programy, które wymagają memoryzacji rzeczy, to chyba nie. To trochę strata czasu i to jest dla mnie to jest bardzo nudna rzecz i nawet nie mógłbym studiować, już nie mógłbym pracować. Natomiast wszystkie firmy wymagają dyplomu. Także no, dzisiaj to bądźmy realistami, że w dobrej, dużej, brandowej, międzynarodowej firmie bez dyplomu nie dostaniemy pracy. Ale to nie oznacza, że tylko cynicznie studiujemy po to, żeby dostać ten dyplom. Studia są świetną okazją, żeby nauczyć się budować relacje, pracować w grupie, a przekonywać kolegów i koleżanki do swoich racji, do swoich projektów, żeby poznawać innych ludzi, żeby pracować albo w firmach, albo wspierać jakieś projekty, żeby podróżować. To jest super ważne. Podróże kompletnie zmieniają ludzi. A tak naprawdę to są po to, żeby siebie wyprofilować inaczej. Jako osobę otwartą, słuchającą, budującą relacje i to jest super ważne. Ci, którzy nie mają takiej okazji, nie mogą studiować, nie mają tej okazji, żeby to robić, to naprawdę są upośledzeni, może to zbyt silne słowo, znaczy to jest widoczne i to też jest widoczne na rozmowie rekrutacyjnej nawet. Czyli taka osoba, która powie, że pracowałem tu i tu, robiłem to i to, podróżowałem tam, znam takie języki, brałem udział w takim projekcie, to od razu zmienia jest kompletnie inaczej widoczna i się kompletnie wybija spośród tego tłumu potencjalnych kandydatów do pracy.
Aha. Wiesz, co my zrobiliśmy? My zmieniliśmy w tym momencie, właściwie ty zmieniłeś, a ja tylko tak, wiesz, zapytałam cię grzecznie. Zmieniłeś definicję studiowania, bo czy warto kuć? Nie. Odpowiada prezes Dziwok. Czy warto...
Ja właśnie mówiłem mojemu, bo mój syn, on wybierał te rzeczy, które go interesują. On sobie świetnie radzi, finansowo też. Dostał ofertę z Google w Warszawie i wtedy ta firma brytyjska podniosła mu wynagrodzenie o 60%. On ma w tej chwili 25 lat. Także bardzo go chcą utrzymać. I on nigdy nie był takim kujonem, że miał same piątki. Ale mieliśmy taki deal, że on musi mieć tak powiedzmy między 70 a 80% musi mieć osiągnięć. I on sobie wybierał to, co chciał i tak pilnował, żeby były to 70 a 80%. Bo uważam, że oprócz tego rzeczywiście, że on uczył się tego, czego chciał, uczył się z pasją, oprócz tego sam się jeszcze uczył poza studiami, to on jeszcze też, człowiek musi mieć taką trochę pasję i taką chęć do pracy, chęć do żeby iść do przodu. Ale trochę rzeczywiście zmieniam temat, Magda, także...
Ja nie, wiesz co, bo ja cię też podpytuję cię, dlatego że myślę sobie, że zupełnie spokojnie można by się było spodziewać tego, że jak się spotka ciebie na rozmowie na przykład, albo na takiej rozmowie, która poprzedza zatrudnienie, ale też na takiej rozmowie, wiesz, no jadę z tobą windą, ten słynny przykład pod tytułem jedziesz windą z własnym prezesem, masz 30 sekund na interesującą rozmowę, to być może dla ciebie interesujące jest nie to, gdzie ja studiowałam, jestem sobie tam, wyobraźmy na chwilę, prawda, absolwentem studiów, nie to, gdzie ja studiowałam i jakie mam dyplomy, tylko co robiłam jeszcze podczas studiów, czyli właściwie nie gdzie studiowałam, tylko jak studiowałam.
Tak, to znaczy na pewno tak. Znaczy nie tylko, to właśnie rozmawiałem z rektorem z jednej z uczelni w Polsce, ja nie wiem, czy macie to samo u was, ale on na przykład zachęca studentów, żeby pracowali w hospicjach albo żeby zajmowali się dobroczynnością, żeby budowali też empatię. I te wszystkie rzeczy są super ważne. My podróżowaliśmy po świecie, także moje dzieci cały czas były w brytyjskiej albo w amerykańskiej szkole i tam też miały tak, znaczy miały obowiązki i była praca na przykład ze starszymi ludźmi, albo jakaś dobroczynność, albo wspieranie innych, takie budowa empatii. Także dużo takich rzeczy jest super ważnych, bo tak naprawdę one budują człowieka. Tutaj nie chodzi, to kiedyś tak było, nie wiem, 50 lat temu, 60, że była firma hierarchiczna, siedział prezes albo dyrektor, on mówił, co trzeba robić, siedział dyrektor, że on to usłyszał, szedł na dół, mówił kierownikowi, kierownik mówił pracownikom i wszyscy to robili. A jak pracownik nie wiedział, to się pytało kierownika, a jak kierownik nie wiedział dyrektora i tak to wyglądało. To już się skończyło. Dzisiaj firmy pracują w ten sposób, że każdy ma jakieś kompetencje, każdy próbuje kontrybuować z tymi swoimi, czy kontrybuje z tymi swoimi kompetencjami, ale też nie ma tej wiedzy w jednym miejscu. Trzeba szukać tej wiedzy. A żeby szukać wiedzy, to trzeba mieć takie umiejętności interpersonalne, żeby gdzieś kogoś zaczepić, na przykład, nie wiem, w Singapurze. Ja czasami tak mam, że mam jakiś problem do rozwiązania i dzwonię do Hagi, a mówisz, ktoś w Hadze mówi, nie, Piotr, nie wiem. Ale podobno ten facet w Singapurze wie. No więc dzwonię do tego człowieka w Singapurze. Przełamuję się, no bo to zawsze trudne, bo muszę do jakiejś nowej osoby, której nie znam, zadzwonić i muszę to zrobić przyjemnie. To nie jest jego obowiązkiem, żeby mi odpowiedzieć. Dzwonię do niego, on mówi, nie Piotr, nie, to w Stanach. A no w Stanach to dobrze, bo u nas to jest późno, a u nich dopiero ranek. I tak to kompletnie ten świat jest dzisiaj inaczej poukładany i te wszystkie miękkie umiejętności, przebojowość, elastyczność, zdolność do adaptacji, one odgrywają super ważną rolę. Ale też nie chcę, Magda, powiedzieć, że ten content jest nic nieważny. On jest, znaczy, trzeba też mieć jakieś kompetencje. Same bycie miłym, przebojowym i tak dalej też nie, ono nie, no, też nie będzie działało. Także trzeba też się trzeba rzeczywiście szybko umieć uczyć i zdobywać tą wiedzę.
Może w ogóle jest tak, że jak jesteś osobą sympatyczną, to ludzie chętnie ci wyjaśniają różne rzeczy i wtedy też łatwiej ci się uczyć, nie?
Na pewno tak jest, tak.
Słuchaj, a powiedz, bo to nie mogę się powstrzymać, żeby cię o to nie zapytać. No bo tak, dzwonisz do różnych ludzi, prosisz ich o pomoc, to w ogóle mówisz, że ty się musisz przemóc, no to jak prezes Shella się musi przemóc, to wyobrażam sobie, jakie to jest trudne, jak się nie jest prezesem Shella, nie?
Teraz mi jest łatwiej, tak. Znaczy z czasem już mi jest łatwiej, ale to zawsze jak, znaczy... To jest jakiś tam wysiłek emocjonalny, żeby do kogoś zadzwonić, kogo się nie zna. I to jest trochę takie umiejętności są sprzedażowe też, tak naprawdę, żeby siebie sprzedać i zachęcić tego kogoś, żeby mi pomógł. Także to jest trudne. Ja rozmawiam z moją córką, która w tej chwili jest na trzecim roku w Amsterdamie. I ona mówi, bo ona mówi, że ona nienawidzi poznawać nowych ludzi. I ja mówię, no i co z tym robisz? Mówię, no poznaję. I ona rzeczywiście, no to jest coś takiego, na przykład takie small talki, że jesteśmy na jakimś party albo na jakimś spotkaniu i teraz część ludzi, jak zwrócicie uwagę, czy zwrócisz Magda uwagę, to część ludzi stoi w kącie i z tym kieliszkiem albo z tą szklanką się nie rusza, a część podchodzi od grupki osób do drugiej grupki osób. Ja polecam, żeby coś takiego robić, poćwiczyć, bo to jest super ważne, żeby wejść, żeby tamci się uśmiechnęli, żeby się krótko przedstawić, zapytać, żeby zbudować relacje. To jest ten początek. Ale w rzeczywistości tak jest, na przykład w firmie Shell tak jest, ale w wielu innych korporacjach, że szukamy wiedzy, a oprócz szukania wiedzy szukamy ludzi do zespołów, jak mamy coś, jakiś projekt zbudować, to w dzisiejszych czasach nie da się zrobić jakiegoś projektu, żeby on nie był interdyscyplinarny. Wszystko się z czymś tam przeplata. To kiedyś tak było, że się brało, nie wiem, siekierę i się ciosało z drzewa coś. Dzisiaj, przepraszam za taką dosadne porównanie, ale dzisiaj czegokolwiek się nie robi, to trzeba mieć specjalistę z IT, trzeba mieć specjalistę od zarządzania data, trzeba mieć kogoś, kto sprawdzi compliance, czyli jak to się wpasowuje w system prawny, trzeba mieć kogoś od marketingu, trzeba mieć kogoś, kto na sprawach zna się kadrowych, czy żeby też przy podpisywaniu kontraktów, to jest cała grupa. Nie da się zrobić projektu bez wciągnięcia, zaangażowania, zachęcenia do udziału w tym projekcie wielkiej, dużej grupy osób.
Słuchaj, a zdarzyło ci się kiedyś być odpowiedzialnym za właśnie taką facylitację albo zbudowanie zespołu, albo zbudowanie jakiegoś projektu i że tak powiem, spektakularnie coś się nie udało? Jest taka historia, w której musiałeś szybko nadrobić, szybko się oduczyć, a potem od nowa nauczyć?
Bardzo wiele razy mi się nie udało. Także muszę się zastanowić, który przykład wybrać. Tak, na pewno były takie. No, ja mogę, może powiem taką historię, bo ja trochę pracowałem za granicą, jak to wyglądało. Pierwsza taka moja praca za granicą, to wysłano mnie do Rosji, do Moskwy. Byłem młodym menedżerem, przyjechałem do Moskwy. Była pierwsza narada, siedzieli tam inni menedżerowie. A ja mówię, jakie macie problemy? Oni mówią, no mamy takie problemy. My dobrze, to zrobimy to i to. Minęły 2 tygodnie i okazało się, że straciliśmy jakieś olbrzymie pieniądze. I ja mówię, no jak, dlaczego straciliśmy? No Piotr, powiedziałeś, żebyśmy tak zrobili. Ja mówię, wiedzieliście, że to jest zły pomysł, że straciłem pieniądze. No wiedzieliśmy, Piotr, ale wiesz, szefowi nie wypada powiedzieć, że zrobimy inaczej. I taka była moja pierwsza nauczka, że trzeba z ludźmi rozmawiać, ich słuchać. I potem się uczyłem, potem pracowałem z kolei w Brazylii, a już byłem sprytniejszy i się zapytałem, no i co o tym sądzicie, czy to jest dobry pomysł? Oni powiedzieli, tak, oczywiście to jest bardzo dobry pomysł. I oczywiście też wszystko się posypało. I mówię, dlaczego pytałem was? Mówię, Piotr, no nie możemy ci powiedzieć, że to jest zły pomysł, jak szef pyta. Przyjeżdża szef z zagranicy, pyta i my ci powiemy, że to jest zły pomysł? Nie. A potem największe jeszcze miałem takie ciekawe doświadczenie, jak pracowałem w Azji z kolei, z Chińczykami. Tutaj już byłem też sprytniejszy, jeszcze sprytniejszy i zapytałem ich, żeby oni powiedzieli mi, jak to trzeba zrobić. No oni powiedzieli mi, znowu sprawy nie poszły tak, jak powinny. I mówię, słuchajcie, no przecież zapytałem, powiedzieliście mi. Mówią, Piotr, wiesz, my tak żeśmy wyczuli po tych 2 dniach z tobą, że ty byś chciał, żeby tak to było. A u nas w naszej kulturze to trzeba zadowolić tego szefa i my wiedzieliśmy, że tak chcesz i nie śmieliśmy, żeby zaproponować coś innego. W związku z tym dzisiaj, jak się radzę, słucham albo podejmuję decyzje, czy kompletuję zespoły, to nie tylko patrzę na to, to jest super ważne, żeby zbudować relacje, zaufanie. To jest super ważne, żeby wszyscy mówili to, co, żeby mówili to, co myślą. To też nie jest łatwe, bo obawiają się kary, jak ktoś nie potrafi zbudować tej relacji, to nie usłyszę tego, co chcę usłyszeć, ale nawet w Azji nauczyłem się body language, obserwować mowę ciała. Także już dzisiaj widzę, jak ktoś mówi, że tak, zróbmy tak, a widzę, że się czuje niekomfortowo, to mamy potem następną rozmowę, żeby zobaczyć, jak to w rzeczywistości jest. Kiedyś to nie było takie łatwe popełniać błędy, dzisiaj to się trochę zmienia. Firmy stosują coś takiego, co nazywają learning approach, czyli już bardziej akceptują to, że się popełnia błędy. Ja miałem szczęście, bo jakoś długo już pracuję i cały czas pracuję, chociaż miałem takie sytuacje, które były naprawdę bardzo ciężkie.
Ale bo wiesz, też myślę sobie, że szacun dla tych twoich przełożonych ówczesnych, którzy de facto, akceptując twoje błędy, no wiesz, fundowali ci coś w rodzaju szkolenia albo treningu, tylko dość drogiego, jak rozumiem, nie? Czyli wyszli z założenia nie, że ponieważ straciłeś pieniądze, to teraz trzeba cię wyrzucić, tylko ponieważ straciłeś pieniądze, ale się bardzo dużo nauczyłeś na bardzo drogim szkoleniu, to już w ciebie tyle zainwestowali, że trzeba, żebyś pracował dalej.
Wiesz, to ciekawy temat. Nie wiem, czy to jest związane z tematem dzisiejszego spotkania, ale ciekawy temat poruszyłaś, bo miałem taką okazję, gdzie spotkaliśmy się z menedżerami z całego świata w Hadze, w biurze mojej firmy. I tematem tego spotkania było to, jakie są najlepsze style kierowania ludźmi, czy style przewodzenia ludziom. I to spotkanie zaczęło się od tego, że siedzieliśmy po 8 osób przy takich okrągłych stołach i pierwsze było pytanie, takie każdy miał powiedzieć, jaka praca, bo każdy w mojej firmie, tak jak powiedziałem, co 3 lata zmienia pracę, jaką pracę najlepiej wspomina, jakiego menedżera najlepiej wspomina. No zgadnij, jaka była odpowiedź.
Ja bym szła w takiego, co najwięcej się od niego nauczyłam i pozwolił mi popełniać błędy. Może tak?
Świetnie, świetnie. Właśnie taki, który mi zaufał i który dał mi wolność i pozwolił mi popełniać błędy. Ludzie potrzebują tego, żeby zaufać i żeby nie. Ludzie mają przeważnie dobre intencje i chcą też mieć możliwość popełnienia błędu bezkarnie. Także rzeczywiście tak mówili, że o, pamiętam tą pracę, on mi tak zaufał, dał mi takie trudne zadanie. I kilka razy zrobiłam błąd i wsparł mnie w tym. Także to rzeczywiście są takie kluczowe atrybuty dobrego menedżera.
Ale to wiesz co, to ja teraz chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, albo cię zapytać o jedną rzecz. No bo to nie może być tak, że ten lider ma świętą cierpliwość i będzie mi ufał i ufał, a ja mu będę, wiesz, setki dolarów w różne miejsca tam w ogóle wyrzucać, nie? Tylko jak rozumiem, ja sobie czymś na to twoje zaufanie muszę zapracować. Czyli popełniam jakiś kosztowny błąd, ale ty jesteś w stanie uznać, że to jest rodzaj nauki, bo wiesz o mnie coś takiego, co powoduje, że ty nadal masz do mnie to zaufanie. Czyli ja bym chciała też zapytać o taką rzecz, bo skoro głównym tematem jest synergia, współpraca i budowanie, co ja takiego muszę wnieść do organizacji, żebyś ty nie stracił tego mojego zaufania? Bo mam wrażenie, że to jest trochę tak, że wiesz, że zaufanie buduje się latami, a traci się w sekundę. Ale ja coś tymi latami muszę zrobić, albo coś jakąś swoją postawą muszę zrobić. Ty coś musisz we mnie zobaczyć takiego, że pomyślisz, okej, ona zasługuje na jeszcze jedną szansę.
Rzeczywiście to jest takie też kluczowe, umiejętność budowy zaufania i umiejętność budowy relacji. I to jest zarówno w swoim liderze, znaczy w osobie swojego lidera, ale też w całym otoczeniu. I ta umiejętność, umiejętność dostarczania, czyli rzeczywiście, że mam tą historię, która pokazuje, że jestem wartościową osobą i że dostarczam firmie, a jednocześnie taką, ja to nazywam reputacja, bo w rzeczywistości ma się w firmie reputację. Jak ktoś ma reputację, to jedna jakaś niepowodzenie tej jest pomaga, broni, chroni. Czyli rzeczywiście ta umiejętność budowy relacji, budowy reputacji jest też kluczowa. I w to wchodzi wszystko. Wchodzi tak jak powiedziałem, jest ta znajomość przedmiotu, ale też profesjonalizm, taka przyciąganie innych ludzi do siebie. To też jest super ważne dla lidera, bo jak się tak zmienia tą pracę, to cały czas się rekrutuje w swój zespół. Czyli tak naprawdę ta reputacja albo pomaga, albo szkodzi w budowaniu zespołu i w dostarczaniu dalszym.
Znaczy rozumiem, że ta reputacja działa na dwa sposoby. To znaczy reputacja lidera przyciąga do niego odpowiednie osoby, a reputacja poszczególnych pracowników powoduje, że są akceptowane i zapraszane do takiego zespołu.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Czy to jest o tym, że budujemy reputację? O dobra, dużo mamy sobie do powiedzenia. Będziemy musieli zrobić drugą audycję. Dokończ ty najpierw.
Jeszcze chcę tylko powiedzieć, że też te relacje to są dwustronne. To nie jest tak, że lider ma reputację, ale też pracownicy mają, no tak jak to trochę ty powiedziałeś, że to i podwładni lider ma reputację, ale też rola lidera ta dziś jest kompletnie inna. To powiem ci taki przykład. Mieliśmy spotkanie w Londynie. W Londynie mamy nasze biuro jest przy rzece samej, koło tego wielkiego koła takiego milenialnego. Tam jest 30-piętrowe biuro. Mieliśmy na 35. piętrze jest boardroom, czyli taki sala zarządu i tam było spotkanie wszystkich prezesów z Europy. I siedzieliśmy na tym 30. piętrze. Wszyscy prezesi przyjechali w marynarkach, w krawatach, bardzo eleganccy, bardzo. Bardzo napuszeni. I mieliśmy mieć sesję dotyczącą cyfryzacji w naszej firmie. I na to spotkanie był zaproszony wiceprezes cyfryzacji. No i czekamy, on się troszkę spóźnia, wszyscy tak już trochę taka dziwna atmosfera. I nagle wchodzi chłopak w wieku powiedzmy 35 lat, w t-shircie czarnym, takim bardzo poknecionym, w dżinsach z dziurami, a trampkach, z takim baczem przewieszonym i z komputerem pod ręką. I myśleliśmy, że on przyszedł powiedzieć, że wiceprezes nie może przyjść, bo jest zajęty, a on się przedstawił, że on jest wiceprezesem. I wszyscy byliśmy trochę zaskoczeni i on od tego zaczął, że nie powinniśmy być zaskoczeni, bo jego reputacja w jego zespole jest super ważna, jego rola się kompletnie zmieniła. Gdyby on chodził w krawacie, pod krawatem i w koszuli czy w marynarce, nikt by go nie szanował. W związku z tym on, żeby być szanowany, dostosowuje się do swojego zespołu. To jest kompletnie co innego niż kiedyś było, gdzie wszyscy starali się przypodobać. On powiedział, że on w zasadzie, jego rola to jest rola pomocnicza. jego zadaniem jest wspieranie kolegów. Każdy z tych kolegów, który dla niego pracuje, jest od niego 10 razy mądrzejszy w tym obszarze, którym zarządza i ma wiedzę, globalną wiedzę. Jest ekspertem na światowym w tym, co robi. I on nic nie może podpowiadać ani sugerować jakichś rzeczy. On tylko przychodzi i pyta, czy w czymś ci pomóc, czego potrzebujesz. Czy potrzebujesz, nie wiem, dodatkowego budżetu, albo nie wiem, sprzętu, albo jakiegoś kontaktu. I powiedział, że na tym polega jego rola. Także tak naprawdę dzisiaj też lider stał się takim członkiem zespołu. Też się zupełnie inaczej z nim buduje relacje. Taki lider starego typu dzisiaj nie przetrwałby absolutnie. I te relacje w zespole między tym przełożonym i członkami są praktycznie równorzędne i one takie muszą być. Ale to też pokazuje, że nawet sam lider, on nawiązuje te relacje na innym poziomie i też ta reputacja, o której mówimy, to ona też jest kompletnie inna. Dzisiaj gdyby to był taki lider, który ma strategię, wizję i tak dalej w tamtym zespole, nie wiem, czy zyskałby wsparcie tego zespołu IT, o którym mówię.
Wiesz co, ale tak jak sobie zasłuchałam się w tą opowieść, bo ona jest oczywiście fajna, anegdotyczna pod tytułem, wiesz, już widzę tych wszystkich napuszonych na tym 30 piętrze, jak zobaczyli tego, wiesz, chłopaka w trampkach. Ale to, tam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wybrzmiała w tej twojej opowieści. Powiedz mi, czy dobrze słucham. Ten człowiek opowiada o ogromnym szacunku. O szacunku do członków swojego zespołu. On o nich mówi, wiesz, jako o światowej klasy specjalistach, którym on powinien pomagać, których zdanie jest dla niego tak bardzo ważne. On właściwie, tak jak z tej historii, którą ty opowiadasz, to on też bardzo szanował was. On nie przyszedł w taki sposób, że wiesz, tam jakoś, no może was trochę sprowokował swoim wyglądem, ale on też opowiedział o tym, słuchajcie, wyobrażam sobie, co czujecie, ale pamiętajcie, że to, jak ja wyglądam, jest moim narzędziem, czyli on też z pewnym szacunkiem podszedł do was, nie? To jest, zobacz, to jest jakaś taka opowieść o tym, że wiem o sobie na tyle dużo, że nie muszę się, wiesz, okopywać, jakoś obstawiać jakąś zbroją, tylko mogę się otwierać na innych i ich słuchać i traktować z szacunkiem. Czy ja plotę coś
nie,
za dużo?
Nie, absolutnie no. Tak. Znaczy nie, on mhm. no, znaczy, bo to też jest tak, że jeżeli mówimy tutaj o synergii i współpracy, to też to tak jak powiedziałaś, to on okazał szacunek. On okazał szacunek i swoim tym kolegom z zespołu, ale też tym osobom, dla których przyszedł, wyjaśnił. Czyli to też jest taki jeden bardzo ważny element w tej budowie relacji i szukaniu możliwości współpracy.
Czy my w takim razie jesteśmy w pewnym sensie prorokami takiego trendu w liderstwie, w przywództwie albo w ogóle we współpracy, które by się mogło nazwać jakimś takim, nie wiem, taka współpraca nieuzbrojona, przywództwo nieuzbrojone, rozbrojone. Wiesz, ty opowiadasz o tym, jak bardzo zmieniły się czasy, że już teraz nie trzeba się ogadżetowywać tymi garniturami, krawatami, wiesz, i czymś tam. Można się odgadżetować od, tak jakby, niekoniecznie musisz udowadniać jakąś swoją pozycję, co bardziej posłuchać o tym, co druga osoba ma ci do powiedzenia.
Tak, znaczy tak jak mówisz dokładnie, że te takie, nigdy tego słowa nie potrafię być, znaczy te wszystkie takie symbole,
imponderabilia statusu, w sensie.
Dokładnie, że... dziękuję bardzo. Okay. Te wszystkie symbole statusu, czy symbole władzy, czyli też one odeszły w przeszłość. Dzisiaj tak naprawdę o tym, kim się jest, decyduje kultura, ekspresja tego szacunku dla innych osób, umiejętność słuchania, umiejętność przekonywania jest super ważna dzisiaj dla każdego. One budują ten szacunek. Jest ciekawe, mój syn, który ma 25 lat, on ma też swój zespół i on zaproponowano mu, żeby był menedżerem tego zespołu, on powiedział, że nie. On powiedział, że on może być takim team leadem, takim jakby liderem tego zespołu, może wspierać te osoby, ale nie chce być menedżerem. Tego się bardzo dobrze trzyma i to też świetnie działa, dlatego że tam nie ma takich wymuszonych linią raportowania, czy to podległością służbową, nie ma takich wymuszonych rzeczy, tylko wszystko odbywa się naturalnie według tego, czego potrzebuje zespół.
To jest bardzo fajna historia, którą opowiadasz. Ja ostatnio pracowałam z takim swoim klientem w ramach tam jakichś, wiesz, konsultacji biznesowych. No i to jest tak, że ja byłam nagrodą, to znaczy, ponieważ pracownik był świetnie się zapowiadający, świetnie się rozwijający, no to zarząd pozwolił mu spotykać się ze mną w celu tam, prawda, rozwoju. Znali, że to, no to teraz już mogą zaproponować taką propozycję. No i ja oczywiście zaczęłam standardowo, bo ty mówisz, będziemy się spotykać, rozwijać twoje zdolności menedżerskie. A no to, wiesz co... A możemy się nie spotykać, żeby rozwijać moje zdolności menedżerskie? Ja sobie myślałam, o jaki fajny człowiek w ogóle. Tak, możemy się spotykać, nie rozwijać twoich zdolności menedżerskich. No i tym oczywiście uzgodniliśmy, po co będziemy się spotykać, co tam będziemy rozwijać, ale bardzo mu zależało na tym, żebyśmy przypadkiem nie rozwijali jego zdolności menedżerskich.
Tak, to, ale też twoja reakcja była świetna, bo nic nie narzucałaś. Ja też tak powiedziałem. No
wiesz. No.
Koleżance powiedziałem, że... To słuchaj, to no, teraz mam pełny kalendarz, ale o czwartej spotkajmy się i porozmawiamy o twoim rozwoju. Tak to jak ten twój kolega powiedział, Piotr, o czwartej to ja idę do domu, bo ja bardzo lubię dzisiaj takie zajęcia sportowe i to jest dla mnie ważniejsze. I rzeczywiście, to dla niej było ważne i ważne, żeby respektować.
Nie, chyba dokończyłam. Myślę sobie, że wiesz, byłoby cudownie, jakbym kiedyś usłyszała od kogoś z moich, wiesz, współpracowników, a sama się challenge'u, ja to wychodzę w ogóle, nie wiesz, to byłoby super.
To jeszcze taką krótką historię, bo nawiązując do tego, co powiedziałaś. Jak od kiedy jestem prezesem firmy, to zawsze marzyłem o tym, żeby do nas odwiedził nas CEO, czyli ten szef globalnej organizacji. No, szef zatrudnia 100 tysięcy osób, ma zyski, miał w tych takich najlepszych latach na poziomie 30 miliardów dolarów, to jest olbrzymia firma i CEO jest naprawdę wielką osobą, taki właśnie to prawie Bóg. I marzyłem o tym i on przyjechał do Polski w końcu. Przyjechało tam trzech wiceprezesów, trzech członków Rady Nadzorczej, strasznie stresujące. Przygotowywałem przez 6 miesięcy tą wizytę. No i on częścią tej wizyty było to, że on chodził po korytarzach, mamy open space, czyli mamy otwartą przestrzeń biurową, chodził, zatrzymywał się, tam ludzie prezentowali mu różne rzeczy. Ja myślałem, że straciłem pracę, dlatego że on zatrzymywał się i mówił, co robicie, my robimy to, on mówi, może to trzeba trochę inaczej robić, nie, a ci moi ludzie, moi koledzy, mówi, nie Ben, tak, tego nie można robić, tutaj się mylisz, to trzeba robić tak. I go tam, to się mówi po angielsku, challenge'owali. A potem coś innego zaprezentowali, Ben mówi, że no to już tak tego nie możemy robić. Mówię, mylisz się, to właśnie tak musimy to robić. I ja myślę, no to tak, w tej polskiej kulturze jest coś takiego, że jak przyjeżdża taki wielki szef, to naprawdę trzeba super komplementy i superlatywy same. A tutaj gdzie nikt się nie zatrzymał, to była jakaś krytyka. No i wróciliśmy na podsumowanie od ośmiu tych gości. I Ben mówi tak, że to centrum jest wyjątkowe, myślę, że jest wyjątkowo źle prowadzone i już nie masz Piotr pracy. A on mówi, to jest centrum jest wyjątkowe, bo byłem w tylu miejscach i nikt mnie nigdy nie challenge'ował, nikt mnie nigdy nie poprawiał. A ja uważam, że to, że ludzie mówią to, co myślą, i że ludzie potrafią skrytykować swojego szefa, jest super ważnym elementem każdej organizacji. Te organizacje, gdzie wszyscy się... Wszyscy mówią tak, robimy to, one upadają, one sobie dobrze nie radzą. I powiedział, że jest bardzo dumny z oddziału, z polskiego oddziału i widzi w nim przyszłość. A także to też słuchają nas studenci, zachęcam do tego. W polskiej kulturze to jest to obrzydliwe takie, jak to się mówi, że dzieci i ryby głosu nie mają. Nic gorszego nie możemy zrobić dzieciom, jak nie pozwolimy im mówić tego, co mówią. Nie może być niczego gorszego w firmie, jak pracownicy nie mogą powiedzieć, czego myślą. To jest trudne dla wszystkich, dla niektórych nacji to jest łatwiejsze, dla Holendrów czy dla Amerykanów, ale dla większości to jest trudne, ale to trzeba robić. I to też będzie pomagało w karierze. Też budowie relacji, bo to też buduje wiarygodność i zaufanie.
Ale ty też, wiesz co, bardzo często powtarzasz takie słowa, które mówią o tym, że trzeba umieć, no powiedziałeś, że budować relacje, żeby być miłym, że słuchać i tak dalej, ale też powiedziałeś, że trzeba umieć przekonywać. I teraz tak, bo ja rozumiem, że mogę skrytykować swojego szefa, ale powinnam umieć przekonywać, czyli mieć argumenty. W sensie nie podoba mi się, bo nie, bo brzydkie, tylko przemyślałam to, przygotowałam się do rozmowy, mam takie argumenty kontra, widzę twoje argumenty pro, ale na twoje argumenty pro ja mam jeszcze jedne kontra. I mówię ci to nie dlatego, że się tam, nie wiem, chce, albo może nawet dla, wiesz, dla bycia adwokatem diabła, ale też mówię ci to dlatego, że mam w sobie troskę o jakość tego końcowego efektu. Co dla ciebie jest, jak ty się przygotowujesz, jak musisz kogoś przekonać?
Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. I to jest, to, znaczy jedna rzecz to rzeczywiście jest coś takiego, to są te logiczne argumenty. Czyli logiczne argumenty, czyli dlaczego coś ma działać. Ale drugą ważną rzeczą to jest też to, o czym mówiliśmy, że nie ma dzisiaj rzeczy, jednoznacznych, że wszystkie rzeczy są interdyscyplinarne. Wszystkie rzeczy, które wdraża się, dotyczą wielu często w korporacjach kultur różnych krajów i to nie jest jednoznaczne. Czyli oprócz argumentów logicznych, do tego trzeba dodać argumenty takie związane z zarządzaniem interesariuszami. Czyli jak może być bardzo dobre rozwiązanie, ale jeżeli go nie zaakceptują z jakichś innych powodów, które wydają się logiczne, interesariusze, czyli ci odbiorcy w innych krajach, albo nie wiem, mężczyźni tak, a kobiety nie, albo młodsi tak, a starsi nie, no to jest skazane na niepowiedzenie. Czyli pierwsza to jest logika. Drugie to są interesariusze, jak to się wpasuje. A trzecia rzecz, o której najczęściej zapominamy, to są emocje. Na przykład jak ja dzwonię, żeby kogoś przekonać, a on mówi, słuchaj, jestem taki zabiegany, mam dla ciebie 5 minut, ja mówię, to nie dzisiaj. Bo czuję, że ta osoba nie jest przygotowana na to. Czekam na dobry moment. Ta osoba musi być w dobrym stanie emocjonalnym, a inna rzecz, ja też muszę adresować. Muszę też zwracać uwagę na emocje tej drugiej osoby. Nie tylko w jakim ona w danym momencie jest w stanie, ale też w jaki sposób to, co ja proponuję, rzutuje na różne inne rzeczy związane z tą osobą. Czyli w jaki sposób, nie wiem, to będzie oddziaływało na karierę, w jaki sposób to przedstawić i tak dalej. I dlatego zawsze to, znaczy ja namawiam wszystkich, żeby najpierw słuchać. Żeby najpierw słuchać, ale też przy tych najważniejszych takich negocjacjach, to jak chcę kogoś przekonać, to ja najpierw zbieram informacje o tej osobie, jeżeli jej nie znam. Czyli idę do takiej osoby, które znam, pytam, jaka ta osoba jest, co dla niej jest ważne, jak ona jest w organizacji poukładana, jakie ma constraints, jakie ma ograniczenia, i zbieram informacje i to pomaga mi lepiej przygotować się do tego mojego przekonania. I tak, i osiągam dwie rzeczy przez to. Ja to nazywam taki, to się po angielsku nazywa engagement, pre-engagementy robię tak, żeby się przygotować. To pomaga mi zrobić dwie rzeczy takie pre-engagementy, rozmowa z innymi ludźmi o tym projekcie. Albo ja się lepiej przygotowuję lepsze argumenty, albo te argumenty tych osób są na tyle silne, że ja zmieniam kształt tego, co chcę zaproponować. I wtedy to jest bardzo silne. Znaczy cały ten, fajnie, że o tym powiedziałaś, bo cały ten umiejętność przekonywania innych to jest sztuka. To jest absolutna sztuka i trzeba do tego się dobrze przygotować, trzeba się uczyć, trzeba mieć jakąś wrażliwość i umiejętność zadawania pytań, planowania i tak dalej.
Myślę sobie, że summa summarum osiągnęliśmy cel naszej rozmowy, bo jeśli celem było powiedzenie o synergii, ale w taki sposób, jak ją budować w praktyce, to tak naprawdę ty chyba zdefiniowałeś to, jak budować synergię. Synergia jest o tym, że ja cię słucham, ty mnie słuchasz, wiemy, co jest dla nas ważne, nie upieramy się przy swoich stanowiskach dla potrzeby udowodnienia, że moja mojszość jest mojsza. I synergia jest o wypracowaniu trzeciego, lepszego rozwiązania. No jak się nie posłuchamy, to ono nigdy nie powstanie. Nie? Znaczy, dzięki temu, że się spotkaliśmy we dwoje, to może wyjść twoje rozwiązanie, moje rozwiązanie i to trzecie lepsze.
Do tego dodałbym jeszcze zaufanie i emocje. Dlatego, że czasami można przy zadaniu pytań można usłyszeć odpowiedź, ale nie słyszy się w tej odpowiedzi tego, gdzie jest jakieś są emocje, ograniczenia, gdzie jest brak zaufania. Także to jest taka, to bardzo często o tym biznesie zapominamy, a to jest moim zdaniem kluczowe.
I to chyba też trochę oznacza to, że my musimy myśleć długofalowo. To znaczy, jeżeli bierzemy pod uwagę reputację, emocje i zaufanie, to znaczy, że mogę kogoś na przykład raz oszukać albo jakoś tam ograć, ale straciłam właśnie reputację, emocje i zaufanie. No i pytanie, czy było warto?
Tak. To bardzo, bardzo ładnie to sformułowałeś. Rzeczywiście tak. Ale też prawda jest taka, że organizacje dzisiejsze są dosyć skomplikowane i też nie powinniśmy myśleć o danym momencie, o maksymalizowaniu tych korzyści w danym momencie. albo maksymalizowaniu swoich własnych korzyści w danym momencie. Tutaj bardzo ładną taką teorię zbudował Simon Sinek.
No on jest fajnym takim no, prowadzącym i zdaje się, że role modelem dla wielu naszych studentów. Zdaje się, że popularne są dość jego
pisma. Że nie powinno się tego, co się robi i co się mówi, czy z kim się spotyka, oceniać, znaczy brać w tym wycinku czasowym dzisiejszym, tylko powinno się patrzeć długofalowo, jak to wszystko rzutuje na zyskowność mojej firmy, na moją karierę, na jakość mojego życia, na i tak dalej. Jak tak się patrzy, że dzisiaj spotykam się, jestem zły, ale to dziś jest dzisiejszy dzień, a jeszcze mam w życiu kilka tysięcy takich dni, to wtedy to zupełnie inaczej wszystko wygląda.
Fajne. Wiesz co, a też jeszcze to chyba nie Sinka badania, ale też czytałam kiedyś takie wyniki badań mówiące o tym, że zapytano 30-latków, czyli to byli tacy menadżerowie średniego i wyższego szczebla wtedy, zapytano ich o to, czy pamiętają swojego pierwszego szefa. Powiedzieli, że tak. Znaczy tam jakieś 98% powiedział, że tak, że tam pamięta imię, nazwisko, wszystkie okoliczności, kiedy go poznali. A potem zapytano, jakie były relacje z tym szefem. No i tam jedni powiedzieli, że dobre, inni, że złe oczywiście. A potem zapytano, a teraz jak dzisiaj jesteś w biznesie, to czy w związku z tym, co pamiętasz, w związku z jakością tych relacji, czy podejmujesz jakieś decyzje biznesowe? To znaczy, jeśli twoja firma miałaby nawiązać z jego firmą współpracę, to czy te pierwsze relacje wasze rzutują? I oni powiedzieli, tak, oczywiście. W sensie, jeżeli to jest tak, że pamiętam go jako fajnego szefa, to dziś robię wszystko, żebyśmy współpracowali. Jeżeli pamiętam go jako niefajnego szefa, to zrobię absolutnie wszystko, żeby moja firma z jego firmą nie miała żadnych kontraktów. Nie? I to jest personalne. To jest ten jeden człowiek, ale ja dzisiaj odpowiadam za całą firmę i nie chcę z nimi nawiązywać relacji. Ja tak już pomyślałam teraz o tych wynikach, bo one trochę opowiadają chyba też o tym, co ty powiedziałeś, że to zbudowaliśmy sobie jakiś rodzaj relacji, jakiś rodzaj współpracy, pewnie jakiejś synergii i pewnie jakiegoś zaufania i jakichś emocji. Ale trochę też przypomniały mi się te wyniki, bo sobie pomyślałam, że jak mówisz o tym patrzeniu długofalowo, drogi studencie, który jesteś na praktykach w firmie teraz, jak coś zrobisz, to cię zapamiętają i już budujesz swoją reputację. Ale też drogi liderze, pamiętaj, że twoi praktykanci cię zapamiętają i już budujesz swoją reputację. To jest trochę o tym, nie?
To też się bardzo zmieniło. Taki przykład. Zaprosiłem na interwiu kogoś na interwiu, ważna pozycja. No, rzeczywiście bardzo mało tego robię, ale to było bardzo ważne interwiu i ważna pozycja. I przyszła pani Marta, zatrudniłem ją w końcu, i ona mówi, ja mówię, pani pozwoli, że ja się na początku, w firmie to się mówimy na ty, ale jak przychodzi ktoś na rekrutację, mówimy pani, mówię, pozwoli pani, że się przedstawię. Ona mówi tak, a panie Piotrze, gdybym ja nie sprawdziła, kim pan jest, to ja bym na to interwiu nie przyszła. To też nawiązuje trochę do tego, o czym ty mówisz dzisiaj tak. Mam profil LinkedInowy, mam jakieś na YouTubie jakieś informacje. Ta Marta miała kilka osób w firmie, do których zadzwoniła, zapytała, kto to jest ten dziwok. I ona przyszła dlatego, że mnie wybrała. A szczerze mówiąc, ja też sprawdziłem na LinkedInie, kim jest Marta, bo także to tak się wydaje, że my na kogoś nakrzyczymy, albo zachowamy się nieładnie, albo nie zwracamy uwagi na relacje, albo kogoś za bardzo ciśniemy w biznesie i to wszystko jest zapamiętane, to wszystko gdzieś tam jest. Byłem na takim spotkaniu prezesów i właśnie prezes dużej firmy, bardzo znanej, także nie powiem nazwy, mówi, że dzisiejsi ci kandydaci, ci młodzi, to są tacy nieodpowiedzialni i w ogóle nie mają żadnego szacunku dla ludzi, bo umawiają się na interwiu, a potem nie przychodzą. A to było takie połączone spotkanie prezesów i takich bardziej i młodszych kolegów. I oni powiedzieli, no bo pewnie sprawdzili pana profil na LinkedInie i nie przychodzą. I tak w rzeczywistości dzisiaj jest. Czyli ta informacja się zupełnie inaczej to jest kompletnie co innego niż kiedyś było. Także też trzeba tego być świadomym, że te rzeczy, które się robi, one są powszechną wiedzą.
Wiesz co, i chyba podsumowując, bo to jak mówię, jak mam sobie mówić o jakiejś współpracy, to myślę sobie, że to jest o tym, że wielka nauka, która płynie z tego, co ty powiedziałeś, jest taka, że my za każdym razem się nawzajem wybieramy. Znaczy każdy dzień, kiedy ja zaczynam jakiś projekt z tobą, zapraszam cię do czegoś, znaczy, że ja cię wybrałam. I każdy dzień, kiedy ty mówisz, dobra, przyjdę, to znaczy, że ty mnie wybrałeś. To jest trochę o tym, że właściwie teraz jest już taki czas, że my podejmujemy decyzję w każdej relacji, żeby ją kontynuować. To jest też trochę o tym, że pracownik przychodząc do pracy wybiera tę pracę tego dnia i to jest trochę też o tym, że szef zespołu zapraszając kogoś do projektu wybiera tego pracownika, nie? To jest o zapraszaniu się. Świat dzisiaj jest o zapraszaniu się i o przyjmowaniu zaproszeń.
Nie mogłaś tego lepiej ująć. Rzeczywiście tak jest. Tak jest, że też to jest też taka zmiana, która nastąpiła na świecie, że i to dotyczy wszystkich relacji i tych związanych z pracą i z nauczycielem i jak się robi zakupy. Moje dzieci też tak mówią, że one wybierają firmy albo zakupy tam, gdzie jest bardziej przyjazna atmosfera i gdzie czują się lepiej. To jest dla nich kluczowe. Także ten taki dawniej też tak nie było, bo tak jak był jeden nazywa ta osoba, która buty robi, jedna osoba robiąca buty na ulicy, tam się szło, nie było wyboru. Dzisiaj wybór jest ogromny wszystkich towarów, usług i tak naprawdę te relacje i jakość tych relacji, czy jakość tego wpływu, który na nas może wywiera inna osoba, ona jest decydująca. Już bardzo rzeczywiście całkowicie z tobą się zgadzam.
Słuchaj, to ja w takim razie chciałam ci bardzo podziękować za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I że wybrałeś, żeby dzisiaj z nami spędzić wieczór.
Nie mogłem odmówić. Bardzo szanuję waszą uczelnię i byłem zaszczycony, że mnie zaprosiłaś. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo zatem jeszcze raz dziękuję za to, że przyszedłeś. Bardzo dziękujemy też państwu, wszystkim tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wybrali nas dzisiaj, zarówno na żywo, jak i wtedy, kiedy będziecie państwo słuchać tego nagrania. Bardzo państwa zapraszam na kolejne nasze webinary, na webinary Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Bardzo państwu dziękuję za to, że chcecie subskrybować nasze kanały na YouTube i Spotify. Bardzo się dziś dużo nauczyłam od Piotra i bardzo dziękuję państwu za to, że z nami jesteście i że nas wybieracie i chcecie nas słuchać i chcecie z nami współtworzyć tę jakość. Zapraszamy państwa wszystkich do obserwowania bloga Strefy Zarządzania, tam można wymieniać się poglądami. Zapraszamy państwa też do dołączania do grupy dyskusyjnej na Facebooku. Tam też można się wymieniać poglądami. Jeszcze raz ci dziękuję, Piotrze.
Bardzo ci dziękuję, Magda. Dziękuję bardzo państwu.
I chyba jest tak, że my musimy zrobić jakiś cykl, wiesz, bo mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Dzięki serdeczne.